Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Globalne ocieplenie staje się coraz większym problemem społecznym i humanitarnym. Według Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w ostatnim czasie ponad 10 milionów ludzi musiało zmienić miejsce zamieszkania. Ich przeprowadzki były konieczne ze względu na dotkliwe efekty zmian klimatu. W tym samym czasie z powodu konfliktów zbrojnych ponad 2 miliony osób musiało opuścić swoje domy. O tym, czy czeka nas globalny kryzys migracyjny wywołany ocieplającym się klimatem, opowie Ludwika Klejnowska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Pani Ludwiko, może na początek zacznijmy od podstaw. Czym jest migracja klimatyczna i kim jest uchodźca klimatyczny? Jak zdefiniować te dwa pojęcia i czy one mają już status pojęć prawnych?
Dzień dobry, miło mi, że mogę gościć w Państwa podcaście. Już na samym początku napotkamy przeszkody, jeśli chodzi o jasną i klarowną definicję prawną, ponieważ w prawie międzynarodowym pojęcie uchodźcy jest definiowane przez konwencję genewską z 1950 roku. Według tych definicji uchodźcą jest osoba, która przebywa poza krajem swojego pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne, przynależność do określonej grupy społecznej. Więc widzimy, że tutaj nie ma żadnej wzmianki o klimacie, o środowisku. W prawie międzynarodowym ogólnie obecnie nie ma takiej kategorii jak uchodźca klimatyczny, mimo że faktycznie obserwujemy to zjawisko wymuszonych przesiedleń właśnie z powodu zmieniającego się klimatu. ONZ przymierza się do prawnego uznania tej kategorii. O ile wiemy, podobne rozmowy prowadzone są też na poziomie Unii Europejskiej, ale pewnie jeszcze minie dużo czasu, zanim ramy prawne obejmą te kwestie. Ciekawy przypadek prawny miał miejsce w zeszłym roku. Chodziło tutaj o sprawę obywatela Kiribati, czyli państwa, które ma szansę jako pierwsze zniknąć pod wodą z powodu podnoszącego się poziomu oceanów. Ten pan wraz z rodziną szukał azylu w Nowej Zelandii, ale jego wniosek o status uchodźcy został odrzucony i rodzina została deportowana z powrotem do Kiribati. Ten pan odwoływał się, cała sprawa trwała 5 lat. Sąd podtrzymywał decyzję, aż w końcu trafiła ona do Komitetu Praw Człowieka ONZ, który uznał, że owszem, Nowa Zelandia mogła odmówić temu człowiekowi statusu uchodźcy, natomiast nie mogła go deportować do kraju, w którym jego życie jest, jakby nie patrzeć, zagrożone. Więc widać, że to prawo tutaj jest niedoskonałe, ale ten wyrok dał jakby nadzieję i pokazał kierunek, w którym może się to zmieniać.
Powiedziała Pani o Kiribati i o ryzyku podnoszących się wód oceanów, które mogą po prostu przykryć niektóre państwa świata, szczególnie te wyspiarskie na Pacyfiku. I chciałbym Panią zapytać, czy można jakoś podsumować, przed czym uciekają uchodźcy klimatyczni?
Jeśli chodzi o przyczyny potencjalnych migracji czy przesiedleń ludności w związku z negatywnymi skutkami kryzysu klimatycznego, to fachowo dzieli się je na takie dwie kategorie, po angielsku sudden onset i slow onset. Sudden onset to są te przybierające na sile i coraz częstsze nagłe zjawiska powodowe, czyli takie jak powodzie, pożary, będące skutkiem susz czy też nawałnice. I aż 67% katastrof naturalnych dzieje się w krajach globalnego południa. Te zjawiska oczywiście występowały na tych obszarach, no to w ostatnich dziesięcioleciach zaczęły się nasilać i są też coraz mniej przewidywalne, co po prostu powoduje, że te regiony są coraz trudniejsze do życia. Natomiast ta druga kategoria, slow onset, to są zjawiska zachodzące wolniej, takie jak pustynnienie, rzadsze i mniejsze opady, degradacja gleb, większe fale upałów, czy wreszcie ten podnoszący się poziom mórz i oceanów. Obie te kategorie zjawisk sprawiają, że niektóre regiony stają się właśnie coraz trudniejsze do życia albo wręcz popychają ludzi do desperackiego kroku, jakim jest migracja czy ucieczka.
Co jest takim triggerem? To znaczy, co tak naprawdę doprowadza do takiej dramatycznej decyzji? W jakim momencie ci ludzie decydują się na ucieczkę właśnie?
Przyczyny są złożone, dlatego jeszcze tak wracając ogólnie do tematu migracji klimatycznej, Jest to też trudne zjawisko do zdefiniowania i w ogóle do badania, głównie z tego powodu, że to jest problem skomplikowany, bo przyczyny migracji mogą być bardzo złożone. Często trudno jest określić, czy ktoś zmienił miejsce zamieszkania stricte powodu zmiany klimatu. Być może jako powód taka osoba poda przyczyny ekonomiczne, czyli że zabrakło jej środków do życia, bo nie mogła wykarmić rodziny, bo nie mogła zebrać odpowiedniej ilości plonów, czy sprzedała ostatnie na przykład zwierzę ze stada, którego nie miała jak poić czy karmić. Więc ten związek z kryzysem klimatycznym może nie być na pierwszy rzut oka widoczny, dlatego też trudno w ogóle oszacować liczbę migrantów czy uchodźców klimatycznych. Ciężko przewidywać, jak to będzie się rozwijać w przyszłości. No jedyne, czego możemy być pewni, to że skala tego zjawiska będzie rosła. Więc jeśli chodzi o tą decyzję, no to musimy sobie zdać sprawę, że to jest decyzja desperacka, ostatni krok. Jeśli chodzi o te nagłe zjawiska pogodowe, to tutaj mogę się posłużyć przykładem Sudanu Południowego, w którym działa Polska Akcja Humanitarna. To jest kraj we wschodniej Afryce, który od lat jest naprzemiennie nawiedzany przez susze i powodzie. W zeszłym roku były największe powodzie w historii, które dotknęły ponad miliona osób i prawie wszyscy byli zmuszeni uciekać, no bo w momencie, kiedy woda zalewa dom, zabiera dobytek, zabiera plony, no to to miejsce nie nadaje się do życia i ludzie uciekają. Natomiast to nie jest ucieczka na stałe, to jest ucieczka czasowa i w ramach tego samego kraju, czyli ci ludzie po prostu zmieniają region. No i tak jak rozmawiamy z beneficjentami naszej pomocy, to oni jasno deklarują, że oni chcieliby wrócić, odbudować ten dobytek, jak tylko woda ustąpi. Niestety od zeszłego czerwca woda cały czas stoi, więc ta sytuacja tam jest rzeczywiście dramatyczna. Jeśli chodzi o te zmiany powolne, no to tutaj może z kolei przywołam przykład Iraku. Tam obserwujemy mniejsze opady, które powodują wysychanie rzek. Coraz trudniej jest uzyskać dostęp do bezpiecznej pitnej wody. Opada poziom Eufratu i Tygrysu. Woda morska z Zatoki Perskiej wchodzi w ląd i zasala rzeki. I to wszystko tak powoli prowadzi do wysychania terenów rolniczych i pastwisk na tym w sumie historycznie przecież żyznym terenie. Wysychają też słynne bagna mezopotamskie, które pozwalały na irygację pól. Woda jest zanieczyszczona, co powoduje też rozprzestrzenianie się chorób. Na przykład w 2018 roku była okrutna epidemia cholery. To wszystko powoduje, że Irakijczycy tracą tereny rolne i zmusza wielu ludzi żyjących z uprawy i z hodowli do przemieszczania się lub ucieczki do miast. Więc zmiany klimatu tutaj prowadzą do powstania nowej grupy migrantów wewnętrznych. Mogę powiedzieć, że ta decyzja jest często wymuszona nagłymi zjawiskami, no a z czasem musi to być taka decyzja po prostu, co robię dalej ze swoim życiem, czy mogę żyć tak jak dotychczas, czy muszę znaleźć nową drogę.
Powiedziała pani, że część z tych uchodźców, którzy uciekają przed tymi nagłymi zjawiskami pogodowymi, czy bardziej długotrwałymi procesami związanymi na przykład z pustynnieniem i suszą, ucieka tylko na jakiś czas, tymczasowo, czy przemieszczają się w ramach jakiegoś terytorium i później wracają do swoich dawnych domów, czy też to są decyzje już permanentne i czy między tymi dwoma grupami można wyciągnąć jakiś stosunek, że większość jednak po jakimś czasie próbuje powrócić do swoich domów, ale pewna część już na zawsze je opuszcza.
Tak jak już wspominałam, trudno pewnie to w liczbach bezwzględnych ocenić. Pamiętajmy, że znakomita większość migracji to są migracje wewnętrzne, czyli ludzie zmuszeni opuścić swoje miejsce zamieszkania szukają najbliższego miejsca, które będzie bezpieczne i później albo będą próbować wracać, no ale jeśli mówimy o tych powolnych zmianach, czyli dany region przestaje w ogóle nadawać się do życia, no to możemy się spodziewać, że będą szukali nowego miejsca zamieszkania. Dlatego no, przede wszystkim migrują wewnątrz własnego kraju, ewentualnie szerzej regionu. Niestety postępujący kryzys klimatyczny powoduje, że całe duże regiony przestają nadawać się do życia lub są już tak przeludnione, że migracje muszą być coraz dalszej. Im bardziej wzrasta temperatura, im silniejsze stają się cyklony czy nawracające susze, tym dalej będą musieli uciekać ci, którzy stracili swój dom. Obecnie tylko 1% lądów, to są tak zwane gorące punkty, ale w 2070 roku aż 1/5 terytoriów na świecie może nie nadawać się do życia.
Zanim przeniesiemy się w przyszłość i zastanowimy się, w jakim kierunku ten kryzys migracyjny związany ze zmianami klimatu będzie ewoluował, to chciałbym jeszcze panią podpytać o to, czy zdając sobie oczywiście sprawę, że jest to trudne w oszacowaniu, ale czy jakakolwiek skala liczbowa tego, ile takich osób ten kryzys klimatyczny dotyka i zmusza do migracji każdego roku, czy to jest w ogóle możliwe do oszacowania? Bo te dane zebrane przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża, one są dość przerażające. One pokazują, że między wrześniem 2020 roku i lutym 2021 tych migrantów było aż 10 milionów, więc czy to jest związane po prostu z jakimś natężeniem tych nagłych zjawisk pogodowych w państwach rozwijających się w Azji, w Afryce, czy też jest to niedoszacowana liczba, czy ten problem jest znacznie bardziej rozległy i to nie jest tylko 10 milionów, ale znacznie, znacznie więcej ludzi?
Te szacunki są dosyć trudne. Ostatnio ukazał się jeszcze nowszy raport dotyczący przesiedleń wewnętrznych w 2020 roku i on mówi o ogółem 40 milionach nowo przemieszczonych osób w zeszłym roku, czyli to jest w ogóle najwięcej od dekady, czego 30 milionów, a więc 3/4, uciekało czy przemieszczało się z powodów katastrof naturalnych. Czyli widzimy, że to już nie wojny i przemoc są tym głównym czynnikiem zmuszającym ludzi do ucieczki, a właśnie zmieniający się klimat i jego negatywne skutki.
Czy jesteśmy w ogóle w stanie przewidzieć, jak ten kryzys będzie wyglądał? Czy to będą fale migracyjne, ludzi, którzy będą uciekali z tych terenów, które będą coraz bardziej nie do życia? Pani powiedziała, że w ciągu najbliższych 50 lat ten odsetek lądów, które nie będą się nadawały do zamieszkania, wzrośnie z tego 1% obecnie do 19%, więc ja dogrzebałem się do jakichś danych, że to pokryje mniej więcej 3,5 miliarda ludzi, którzy będą musieli zmienić swoje miejsce zamieszkania, bo warunki, w których będą funkcjonować, funkcjonują obecnie, no po prostu nie będą się nadawały do dalszego zamieszkania. Czy są jakiekolwiek projekcje tego, co nas czeka, czy to będzie jakiś taki równy strumień ludzi, którzy będą podążali na północ na przykład wraz z podwyższaniem się temperatury, kolejne tereny właśnie na północy będą zdatne do zamieszkania, czy to na Syberii, czy w Skandynawii, czy w północnej Kanadzie, czy też czekają nas właśnie takie fale tego kryzysu? Jak to wygląda od tej strony?
Jeśli chodzi o takie przewidywania dotyczące przyszłości, to są one bardzo różne. Jak właśnie czytam raporty czy szacunki, to tak naprawdę wnioskuję z nich, że jest bardzo trudno powiedzieć, jaka to będzie skala, jak to będzie wyglądało, jak się rozłoży w czasie. Jedyne, czego możemy być pewni, to że ta migracja w związku z kryzysem klimatycznym będzie rosła. Mówi się o co najmniej 200 milionach uchodźców klimatycznych do 2050 roku, ale są też i szacunki, które mówią nawet o miliardzie osób. Ta rozbieżność wynika z niepewności wielu zmiennych. Wiemy, że klimat się zmienia wraz z wzrostem temperatur, ale nie wiemy dokładnie w jaki sposób, nie wiemy gdzie będzie się to objawiać najbardziej i kiedy dokładnie to nastąpi. Kiedy przekroczymy pewne punkty krytyczne i jaki dalej będzie tego efekt. Nie wiemy też na pewno, jak będzie kształtowała się demografia populacji w tych najbardziej zagrożonych regionach. Tych zmiennych jest trochę za dużo, żeby te twarde szacunki móc przywołać. Natomiast wyobrażam sobie, że klęski żywiołowe mogą każdorazowo powodować takie nasilone migracje. O czym warto pamiętać, to, że migrują często ci, którzy mogą sobie na to pozwolić. To jest jakiś taki krok desperacki, ale jednak też czasem przywilej. Nie możemy zapominać o tych, którzy zostają i którzy są zwykle najbardziej narażeni na te ryzyka, czyli to są osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i kobiety. O nich też nie możemy zapominać.
Jak się przygotować na taki kryzys? To znaczy, z jednej strony państwa zachodnie, państwa rozwinięte mają ten obowiązek i to widać oczywiście w dialogu klimatycznym na kolejnych szczytach COP, że poczuwa się do odpowiedzialności, no i niechętnie, bo niechętnie, ale daje te pieniądze państwom rozwijającym się, by adaptowały się do tych zmian klimatycznych. To jest oczywiście zawsze za mało, ponieważ skala tego zjawiska jest gigantyczna. Więc z jednej strony mamy tą pomoc Zachodu rozwojową, z drugiej strony mamy działania doraźne tam na miejscu realizowane i tutaj też, jak rozumiem, Polska Akcja Humanitarna w tym oczywiście bierze udział. I chciałbym właśnie panią zapytać o to. To znaczy, z jednej strony dajemy środki na pomoc, pomagamy doraźnie, jednocześnie Zachód coraz bardziej dąży w kierunku neutralności klimatycznej po to, żeby móc wyhamować te najgorsze skutki globalnego ocieplenia. No ale to jest cały czas za mało. Co powinno się jeszcze wydarzyć? Czy jest coś takiego, co może się wydarzyć, żebyśmy byli przygotowani na ten kryzys, czy mimo wszystko jednak nigdy nie będziemy potrafili tej skali do końca przewidzieć, no i tym samym przygotować się na ten proces. Czy pani zdaniem to, co się obecnie odbywa, ta pomoc, która jest skierowana do tych krajów i do tych miejsc, czy ona powinna być w jakiś sposób przemodelowana, czy oprócz tego, że powinno być jej więcej, jakieś takie systemowe zmiany powinny zostać wprowadzone, żeby ona była po prostu lepiej i efektywniej dystrybuowana, pani zdaniem?
Jeśli chodzi o pomoc humanitarną, czyli pomoc taką doraźną dla ofiar najpoważniejszych kryzysów, to również Czerwony Krzyż opublikował raport pod takim wymownym tytułem The Cost of Doing Nothing, czyli koszt niepodejmowania żadnych działań. I tam padły takie wyliczenia, według których w wyniku kryzysu klimatycznego już teraz pomocy potrzebuje 108 milionów osób rocznie. Czyli w przeliczeniu to można powiedzieć, że 2 miliony ludzi tygodniowo. To jest ogromna liczba, a już za 9 lat, w 2030 roku, ta liczba może wzrosnąć o połowę, czyli wynieść nawet 150 milionów osób rocznie. Czerwony Krzyż szacuje, że to będzie wydatek około 20 miliardów dolarów rocznie, czyli prawie tyle, ile teraz całość pomocy humanitarnej, bo tak się szacuje, że to jest około 25 miliardów. Więc ten sektor na pewno nie jest na to gotowy i tutaj potrzebne są jakieś zmiany. Co możemy ogólnie zrobić? No przede wszystkim, tak jak pan wspomniał, jako kraje globalnej północy musimy wziąć odpowiedzialność za kryzys klimatyczny, bo to my jesteśmy tutaj winowajcami. Tylko 20 krajów, w tym niestety Polska, odpowiada za 80% globalnych emisji. A cierpią najbardziej ci, których negatywny wpływ na klimat jest zupełnie marginalny. Więc przede wszystkim musimy zrobić wszystko, by powstrzymać dalsze podnoszenie się temperatury. Co oczywiście oznacza redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dużo w ostatnich latach się w tym obszarze zmieniło na lepsze. W podcaście często to na bieżąco komentujecie. Natomiast obecne zobowiązania krajów do redukcji emisji są niewystarczające i potrzebujemy absolutnie radykalnych, systemowych zmian, więc tutaj jako obywatele musimy wywierać jeszcze większy nacisk na decydentów. Jako konsumenci też wywierać nacisk na korporacje. Tutaj trzeba działać wielotorowo, na poziomie takim systemowym, no ale ja też wierzę, że te zmiany indywidualne też mają znaczenie. Więc jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, który zbiera to okrutne żniwo i już teraz niszczy życie milionom ludzi, no to też jesteśmy po prostu zobowiązani do pomocy i do globalnej solidarności. W polskiej akcji humanitarnej z jednej strony dostarczamy tą pomoc taką doraźną ludziom poszkodowanych wskutek klęsk żywiołowych, to znaczy prowadzimy działania, które ratują zdrowie i życie ludzi, zapewniamy dostęp do wody, do pożywienia, pomagamy im ogólnie stanąć na nogi. Zaś z drugiej strony skupiamy się na tak zwanych działaniach adaptacyjnych, czyli takich, które pomagają ludności żyjącej w trudnych regionach przystosować się do tych nowych, zmieniających się trudnych warunków, przygotować się na potencjalne kryzysy, tak żeby ludzie po prostu nie musieli opuszczać swoich domów. Jako przykład mogę tu podać nasz projekt w Kenii, finansowany ze środków polskiej pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Południowa Kenia to jest taki region, który leży w strefie klimatu równikowego suchego i on charakteryzuje się wysoką zmiennością opadów. W związku z czym większość rzek jest sezonowa i wysycha w czasie pory suchej. Więc co my robimy, to wraz z lokalną społecznością budujemy na tych rzekach tamy piaskowe, które w naturalny sposób pozwalają zatrzymywać tę wodę i tak zretencjonowaną wodę wykorzystywać później na przykład do nawadniania pól. Szkolimy z technik uprawy roślin, lokalna społeczność zakłada kooperatywy rolnicze, tworzą się takie komitety, które mają za zadanie prowadzić systemy wczesnego ostrzegania, czyli takie, które potrafią przewidzieć potencjalne ryzyka i przygotować się na działania. Więc to jest taki przykład właśnie tych działań adaptacyjnych.
A czy sądzi pani, że tak już patrząc tak zupełnie strategicznie i w takiej perspektywie, dajmy na to tych 50 lat, kiedy faktycznie będziemy widzieć porażające skutki tych zmian klimatu, ta nasza debata na temat migracji, ona w jakichkolwiek zmieni tym, czym jest teraz, tak? Znaczy my się migracji jako Europejczycy, ludzie Zachodu boimy się spadku stopy życiowej, boimy się napływu ludzi obcych kulturowo. Czy sądzi pani, że w tych najbliższych latach i dekadach ta debata się zmieni w ten sposób, że no, z jednej strony nie będzie ucieczki przed tą migracją, po prostu ci ludzie będą uciekali na północ, w tereny, które są zdatne do życia. Jednocześnie otworzą się te przestrzenie na północy, co też będzie oczywiście prowadziło do napięć politycznych. Tutaj najwięcej tych terenów do zagospodarowania ma oczywiście Rosja, która jako państwo autorytarne wcale nie jest zainteresowana tym, żeby ktoś napływał w jej granice i zmieniał strukturę populacyjną. Sądzę, że inne kraje też nie byłyby takim planem zainteresowane, ale być może właśnie będzie jednym z tych efektów, tych zmian, że będziemy musieli się oswoić z tą myślą, że ci ludzie po prostu, ratując własne życie, życie swoich dzieci, będą musieli zostać gdzieś przyjęci w ramach tego wsparcia i spłaty długów, które też mamy jako Zachód do spłacenia wobec tych państw rozwijających, będziemy my musieli się pogodzić z tym, żeby ich przyjąć na przykład i ugościć w tych terenach. Czy pani zdaniem to wszystko, co się będzie działo w przyszłości z kryzysem klimatycznym i migracyjnym, który z niego wynika, wpłynie na tą debatę na temat migracji, no i sprawi, że będziemy starali się spojrzeć też na nią z innej strony, jako proces, który może dać jakieś pozytywne efekty, na przykład jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy albo więcej rąk do pracy. Czy sądzi pani, że to pójdzie w tym kierunku, czy wręcz przeciwnie? Będziemy mieli do czynienia z jeszcze większym, takim negatywnym odbiorem tego zjawiska.
Myślę, że będzie i tak, to znaczy na pewno musimy podjąć tę debatę, bo jest to pewne, że te migracje nastąpią, mimo że, tak jak wspominałam, większość odbywa się w ramach regionów wewnętrznych przesiedleń, także do miast, to jest też duży temat urbanizacji regionów globalnego południa i tego, jak te miasta nie są też przygotowane na przyjmowanie uchodźców, jak się rozrastają tak zwane slumsy. Napływ ludności potencjalnie do krajów, czy do Europy, czy do Stanów Zjednoczonych, no myślę, że też jest nieunikniony, natomiast pamiętajmy, że to są właśnie już ci ludzie, którzy jakoś to na to mogli sobie pozwolić, a cała reszta zostaje w tych trudnych warunkach. Myślę, że nie mamy wyboru, no po prostu jesteśmy odpowiedzialni za ten kryzys i musimy tą odpowiedzialność ponieść, wykazać się solidarnością. Ciekawy jest ten wątek, o którym pan wspomniał, tego jak w ogóle będzie wyglądać geografia świata, które tereny nagle staną się zdatne do życia, mimo że teraz nie są. Natomiast musimy zacząć dyskutować, jakby równolegle do tego, by zrobić wszystko, by tę migrację powstrzymać w tym sensie, że stwarzać takie warunki ludziom najbardziej narażonym na skutki kryzysu klimatycznego, by jednak tych domów opuszczać nie musieli. No i na tym skupiamy się w Polskiej Akcji Humanitarnej. Ciekawym wątkiem jest też dla mnie to, że przecież kryzys klimatyczny, no mimo że jego skutki widzimy obecnie rzeczywiście w tych krajach globalnego południa najwyraźniej, no to przecież on zagraża również regionom w krajach bogatych i uprzywilejowanych. Na przykład ostatnio słuchałam takiej ciekawej debaty na temat przyszłości migracji wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Wielu mieszkańców Florydy czy południowej Luizjany, które mogą znaleźć się pod wodą, czy Kalifornii, która jest przecież nękana przez coraz częstsze pożary, też myślą o przyszłości z dużym niepokojem. Więc wydaje mi się, że te migracje są nieuniknione i to właśnie w różnych kierunkach.
Pani Ludwiko, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.